Teraz jest bez redakcyjnego przydziału, chyba że się mylę. Dzień dobry.
Dzień dobry, nie, na razie jestem bez, tak zwanym freelancerem rzeczywiście.
Instytut Zachodni. Czym jest Instytut Zachodni i co tam się wydarzyło po 13 grudnia 2023 roku, czyli po momencie, w którym oficjalnie Donald Tusk został premierem Rzeczpospolitej?
Dzień dobry, witam. Znaczy, Instytut Zachodni to jest grupa badawcza, Instytut Badawczy Naukowy, który od 80 lat bada, opisuje stosunki polsko-niemieckie, to co się dzieje za naszą zachodnią granicą w kontekście wydarzeń społecznych, gospodarczych, politycznych. Instytut Zachodni ma na koncie szereg bardzo dobrych, bardzo znanych publikacji, chociażby wystarczy wspomnieć niedawno wydaną książkę profesora Zarki o niemieckiej polityce zagranicznej w latach 1933-1939, kompleksowa analiza tego, co wydarzyło się w Niemczech i jak wydawane relacje z poszczególnymi państwami, również z Polską po dojściu Adolfa Hitlera do władzy i po puczu monachijskim, ale na przykład kompleksowa analityka polityki zagranicznej Niemiec za Angeli Merkel. I to są doskonałe, obiektywne prace. Nikt nigdy nie śmiał Instytutowi Zachodniemu zarzucić jakiegoś zaangażowania w spór polityczny po którejkolwiek ze stron. Powiedziałbym nawet więcej, w latach 90. kiedy to w Poznaniu przygotowano, były dwa takie miasta, Poznań i Warszawa, w których przygotowywano kompleksowe raporty dotyczące zniszczeń i strat wojennych obu miast. Nawet pojawiły się głosy, że ten instytut jest zbyt przychylny w stronie niemieckiej, zbyt nisko wycenia te straty. Oczywiście te zarzuty były podnoszone niesłusznie, a raport okazał się być bardzo kompleksowy. Natomiast to widać wyraźnie, że kogoś działalność tego instytutu w obecnej grupie trzymającej władzę w jakiś sposób zabolała. Być może chodziło o stołk, być może chodziło o kasę. Kilka dni temu decyzją premiera Donalda Tuska rozwiązano Radę Naukową Instytutu. Radę Naukową, w której znajdowało się 9 osób, w tym profesor, tak, stanie naukowca, profesor Grzegorz Kucharczyk, czy profesor Konrad Wdęk, czy pan profesor Andrzej Przyłębski. Byli też oczywiście politycy, Arek Malarczyk, Szymon Szynkowski Welsenk z Poznania, a wszedł do tej Rady Instytutu jako wiceminister zajmujący się Unią Europejską, odpowiedzialny również za relacje z Niemcami, które organizował w Poznaniu Trójkąt Weimarski. Co się wydarzyło, najkrócej mówiąc, łamano prawo, ale powiem, ustawa z 2015 roku o Instytucie Zachodnim mówi wyraźnie, że minister właściwy może odwołać trzech z 9 członków Rady, natomiast 6 w jakichś nadzwyczajnych okolicznościach może odwołać trzech z 9 członków Rady, natomiast 6 zawsze musi pełnić swoją kadencję, tak by funkcjonowanie Instytutu było niezagrożone. I oczywiście jak tylko ogłoszono tę wiadomość, to pojawiły się informacje, że tak, to był pisowski skrót na kasę, nie wiadomo, kim są ci naukowcy. I tu warto powiedzieć, praca w Radzie Instytutu Zachodniego była pracą społeczną. Ci naukowcy nie pobierali za to żadnych pieniędzy.
Pisowski skok na kasę. To się za każdym razem, kiedy następuje czy likwidacja instytucji, czy głębokie zmiany w jakiejś firmie, w instytucji publicznej, to jest albo skok na kasę, albo trzeba posprzątać. Po PiS-ie do tego powinniśmy się przyzwyczaić, a Instytut Zachodni, był taki moment, pamiętam, że był taki moment, w którym jego istnienie było zagrożone. To była gdzieś środek albo koniec kadencji, pierwszej kadencji Donalda Tuska.
Tak, co jakiś nieznanych mówił, bardzo niewygodne, ale może też dlatego, że opisując stosunki polsko-niemieckie, naukowcy Instytutu Zachodniego zwracali uwagę na błędy, jakie popełnia Polska, czy polskie władze, w relacjach z Niemcami. Ja pracując w Rzeczpospolitej pamiętam, że wręcz domagano się odwołania i to był okres takiej silnej cenzury ze strony rządu Platformy Obywatelskiej. MSZ domagał się na przykład od ówczesnego redaktora naczelnego Rzeczpospolitej Tomka Wróblewskiego usunięcia i zdjęcia artykułów, które wskazywały, że artykułów Cezarego Gmydza, które wskazywały, że to z winy ministra Sikorskiego ujawniano dane białoruskich opozycjonistów, którzy przyjmowali polskie pieniądze, otrzymywali granty od polskiego rządu. Przepraszam. I była też bardzo ostra krytyka Platformy Obywatelskiej wobec profesora Stanisława Żerci, jednego z najbardziej naukowców związanych z tym zachodnim, który w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, w wywiadzie bodajże do Jarka Stoprzyka, skrytykował błędy popełnione przez Radosława Sikorskiego. Wtedy był donos na profesora Żerkę, próbowano go wyrzucić z Instytutu. Kiedy się to nie udało, to Platforma Obywatelska podjęła działania zmierzające do likwidacji Instytutu. Udało się uratować w 2015 roku, tak naprawdę ustawą z 2015 roku, dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu byłego dyrektora NIK, poznany potem później parlamentarzysty posła Tadeusza Dziuby. A jak wartościowe są te prace Instytutu Zachodniego, to ja mogę powiedzieć tylko tak, że kiedy w 2021 roku w czerwcu zostałem naczelnym PRP, naczelnym Głosu Wielkopolskiego i Instytut Zachodni zaproponował nam współpracę, to przez ponad pół roku korzystaliśmy z bardzo dobrych opracowań historycznych przygotowanych przez Instytut Zachodni, dotyczących na przykład reakcji Niemców, tego co się wydarzyło w Niemczech po wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Nigdzie indziej żadna inna placówka badawcza w Polsce takimi kwestiami, jak reagowały społeczeństwo niemieckie na wybuch Powstania Wielkopolskiego, się nie zajmowała. Albo jak reagowali Niemcy i co oznaczało dla Niemców, również tych żyjących w Wielkopolsce, która wtedy była pod zaborem niemieckim, 11 listopada 1919 roku. Co to oznaczało? Jak niemieckie społeczeństwo to przyjmowali? A jak reagowali niemieccy politycy? To były bardzo ciekawe, bardzo kompleksowe, ale mieliśmy też na przykład profesora Bojemskiego, świetny materiał, też członka Rady Nadzorczej, członka Instytutu Zachodniego, dotyczący zagrożenia terrorystycznego w Europie Zachodniej po wydarzeniach w World Trade Center. I to są rzeczy, których w Polsce naukowcy rzadko badają, rzadko analizują, bo nie ma na to pieniędzy. Raczej polski rząd, Platformy Obywatelskiej finansuje książki Grossa czy Grabowskiego, a nie takie badania, które rzeczywiście mogą służyć analizie tego, co się dzieje w społeczeństwie Europy Zachodniej. Wiadomo, ciemnym ludziom łatwiej rządzić, jak powiedział klasyk. Więc tu można powiedzieć, że dzisiaj podjęta jest kolejna próba zaorania, mówiąc młodzieżowym językiem, czy jakby to powiedział Szymon Hołownia, zaorania Instytutu Zachodniego, bardzo cennej, bardzo ważnej placówki badawczej z punktu widzenia relacji polsko-niemieckich.
O czym opowiedział Wojciech Wybranowski, dziennikarz, który mieszka w Poznaniu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie, dobrego dnia.
Jest godzina 7:40, to zapraszamy na pokład w takim razie Wandę i Bandę. robimy Radio Wnet, Tomasz Sakiewicz, Gazetę Polską, Gazetę Polską codziennie, Telewizję Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I wspólnie robimy kampanię billboardową. Mówimy o tym na tych billboardach, których właściwie nie widziałem, że media, wolne media żyć muszą.
Tak, ta kampania billboardowa Koalicja Wolnych Mediów, czyli Telewizji Republika i Radia Wnet, będzie widoczna w miastach powiatowych, około 600 nośników. No, chcemy powiedzieć ludziom, że przy tej ścianie cenzury i kłamstwa, która zapanowała po przejęciu władzy przez koalicję 13 grudnia, a wszystkim przy ataku na media publiczne, które też zaczyna już przerzucać się na media prywatne, to jest możliwość, cały czas jest możliwość słuchania informacji, której rząd nie kontroluje, której urzędnik państwowy, prokurator czy minister nie narzuca, jak ma być redagowana.
Wczoraj była pierwsza rada konsultacyjna przy Centrum Monitoringu Wolności Prasy. To jeszcze raz już dzisiaj cytowałem to oświadczenie. Rada konsultacyjna wyraża niepokój, że pozaprawne i brutalne przejęcia mediów publicznych przez obecny rząd niesie potężne ryzyko naruszenia bezpieczeństwa obrotu prawnego i gospodarczego także w sferze przedsiębiorstw prywatnych zajmujących się działalnością mediową. Myślę, że teraz tego i Telewizja Republika doświadcza.
Tak, no, próbuje się organizować na bardzo różnych poziomach, tak, bo nie wszystkim się mówi, ale widzimy to i rozpoznajemy te działania. Ataki, prowokacje, hejt, no takie wszystkie próby niszczenia Telewizji Republika, która no, rzeczywiście osiągnęła niebywały sukces, no bo kilkudziesięciokrotny wzrost oglądalności. On nie jest przypadkowy, byśmy budowali zaplecze tego przez lata, a teraz tylko włączyliśmy wszystkim sygnał, czy może wszyscy mieli okazję włączyć sygnał, jak przyszła pora. No i władza jest zaskoczona, że cała ta akcja, przynajmniej wobec Telewizji Polskiej, okazała się bez sensu, no bo po prostu widzowie Telewizji Polskiej przerzucili się na Telewizję Republika. I to w przypadku TVP Info chyba mamy momentami więcej widzów niż miała TVP Info, a w prime time mamy więcej widzów niż ma nawet TVN24.
To jest sukces i teraz patrzę na Gazetę Polską codzienną. TV z Rosjanami ruszają z reklamową cenzurą. To zacytuję. Szwedzki światowy gigant IKEA ogłosił na Twitterze, że wycofał się z emisji reklam w Telewizji Republika. Firmę produkującą meble miały dotknąć słowa wypowiedziane przez publicystów. W wyniku bezprecedensowej decyzji prawica ogłosiła bojkot sklepów. W szwedzkiej korporacji dużą rolę odgrywają Rosjanie, w tym ludzie związani z otoczeniem Władimira Putina. Ze współpracy z Telewizją Republika wycofał się też mBank. Prezesem tej firmy jest Cezary Stypułkowski, który, jak wynika z dokumentów IPN-u, w 1988 roku został zarejestrowany jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Michał.
Ja nie mam z tym problemu, że ktoś się nie chce nas reklamować, bo reklamują się setki firm. I każdy, kto szanuje te kilkanaście milionów konserwatywnego elektoratu w Polsce, będzie musiał poszukać takiego środka komunikacji, no bo trudno, żeby reklamował się w mediach, które obrażają tych ludzi. Natomiast te oświadczenia, które są absolutnym kłamstwem i pomówieniem, i za nie niektórzy osobiście będą musieli odpowiedzieć, no nas bardzo ubodły. Nie może być tak, że firma, którą kierują Rosjanie, jeszcze nie odcinający się od Putina, która zasłynęła tym, że wyrzuciła pracownika za to, że Biblię cytował, tak, został zwolniony z pracy, zresztą wygrał ostatnio w sądzie, w tych sądach, tak, w tych wolnych sądach, powiedzmy, wygrał, bo uznano, że nie wolno wyrzucać kogoś z pracy dlatego, że jest wierzący, bo to de facto o to chodziło, że konsekwentnie wyznawał swój światopogląd chrześcijański. I teraz ta firma, która już zasłynęła wielokrotnie przejawami cenzury, a jednocześnie jest całkowitym hipokrytą, ponieważ w krajach islamskich przestrzega norm, które z naszego punktu widzenia są oburzające, tak? Na przykład wobec kobiet, tak? Izolowanie kobiet w reklamach i tak dalej, i tak dalej. że gdyby to w Polsce ktoś zrobił, no to myślę, że tutaj wszyscy by zawarli z oburzenia, a ja pierwszy. No oczywiście nie chodzi o żadne wypowiedzi ludzi na antenie, na żywo. Zresztą ostatnio była taka sytuacja, że niejaka Monika Jaruzelska zrobiła wywiad z Grzegorzem Braunem. Ja nigdy, od lat, od kiedy on zwariował, nie zapraszałem do swoich mediów Grzegorza Brauna. I tam on oczywiście wrzucał różne rzeczy, które ma zrzucać i rzucać. Tak, no, kontrowersyjne też mało powiedziane. No i okazuje się, że w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł, w którym twierdzą, że za wypowiedzi, w końcu autoryzowane wypowiedzi, czy tam jakieś kontrolowane wypowiedzi, tego, kto jest gościem medium, prowadzący nie odpowiada. Myśmy w ogóle nie mieli żadnej kontroli tego, co mówił na przykład Marek Król czy Jan Pietrzak, no bo oni mówili na żywo, tak? No to nie da się przewidzieć. Nie można wyłączyć w trakcie sygnału i tak dalej, i tak dalej. No po prostu mówią, co mówią, co myśli na język przyniesie. W przypadku Jana Pietrzaka, no to powiedziałbym, by była to wypowiedź niezręczna. Stawał w obronie imigrantów, tylko że niepotrzebnie do opisu realnej rzeczywistości, czyli tego, że Niemcy chcieli umieszczać w obozach koncentracyjnych imigrantów, bo to jest fakt. Buchenwaldzie między innymi chcieli przecież umieszczać w 2015 roku imigrantów. To dopiero protesty opinii publicznej spowodowały, że do tego nie doszło. To do opisu tej realnej rzeczywistości nie powinno się używać czegoś, co sam nazywa ponurym żartem, tak? Bo to jest marzne. No ale Jan Pietrzak ma 86 lat, jest człowiekiem zasłużonym i niezręczność nie może powodować, że się nazywa na takiego człowieka prokuratora, a na telewizję wybucha hejt. Wypowiedź Marka Króla jest dosyć dla mnie jednoznaczna. Myśmy się natychmiast od niej odcięli, jak tylko była taka możliwość, bo on wrzucił to, co rzucił w momencie, kiedy już prowadzący się wyłączył, nie miał możliwości zareagowania. W każdym razie już przełączał się na inne studio. I więc kilkadziesiąt minut później ja jako stacja wydaliśmy bardzo ostre oświadczenie, bo niezależnie od tego, że był gościem, no to przekroczył wszelkie ramy i nie można uznać tego za niezręczność. To po prostu była wypowiedź niedopuszczalna z punktu widzenia jakby linii programowej naszej stacji, ale w ogóle takiego ogólnoludzkiego. Nie wolno poniżać żadnego człowieka bez względu na jego sytuację prawną, czy pochodzenie, czy jakiekolwiek inne rzeczy, po prostu tylko dlatego, że się znalazł w takiej sytuacji, jak znalazł. Człowieka należy rozliczać z jego czynów, tak? Czyli z tego, co robi. I dlatego jakby nie chcemy w żaden sposób mieć nic wspólnego z tym, co mówi Marek Król. Ale podkreślam, no, to są ludzie, którzy przychodzą. Do nas też przychodzą posłowie z lewej strony, którzy też dla nas mówią rzeczy absolutnie oburzające. I je cytujemy i pokazujemy takie, jakie one są. Tak? I każdy odpowiada za swoje poglądy. Każdy prezentuje swoje poglądy i odpowiada. Nigdzie na świecie nie każe się kogoś że ktoś w jego stacji powiedział coś, co jest absurdalne, głupie czy niegodziwe. Bo ten, kto mówi, za to odpowiada. Gdybyśmy to odtwarzali, jeszcze montowali i tak dalej, no to można by powiedzieć, mogliśmy puścić, mogliśmy nie puścić. No ale jeżeli ktoś mówi coś na żywo, no to jaki wpływ ma na to dziennikarz czy stacja? Jeszcze gdyby to było tak, żeby można się spodziewać takim gościa jak po Braunie, tak? Bo po Braunie można się spodziewać wszystkiego najgorszego. No ale do tej pory na przykład Marek Król takich wypowiedzi nie składał. Z głową się rzeczywiście chyba stało.
Po wypowiedzi Jana Pietrzaka, do wypowiedzi Jana Pietrzaka w czasie konferencji prasowej nawet odniósł się premier Donald Tusk przy okazji, oskarżając prezydenta, albo mówiąc, zobaczcie, temu Janowi Pietrzakowi prezydent dał jedno z najwyższych odznaczeń państwowych. Taki to był ponury czas Prawa i Sprawiedliwości.
Jan Pietrzak nie tylko dostał najwyższe odznaczenie państwowe, ale był przyjmowany przez Ronalda Reagana, ale jak rozumiem, dla Donalda Tuska to też jest esencja zła. Jego pieśń stała się hymnem Solidarności i Niepodległej Polski. Takim nieoficjalnym, bo oficjalny tam był inny, tylko jest po prostu dużo mniej znany. Wszyscy śpiewali, że Polska była Polską. Jest niezwykle zasłużonym człowiekiem dla odzyskania polskiej wolności i walki o wolność słowa w Polsce. A niezręczne zdanie, które nawiązywało rzeczywiście do prawdziwych faktów, tak? niezręczne zdanie przez całe życie, no nie ma prawa przekreślać jego dorobku, tak. Ja bym na jego miejscu przeprosił za to, że go nie zrozumiano i tyle, no i, ale to jest 86-letni człowiek, który swoje przeszedł w życiu. I czołganie go, poniżanie przez kogoś takiego jak Donald Tusk, który w życiu wszystko robił tylko i wyłącznie dla kariery, jest czymś tak niegodziwym, czymś tak podłym. Mnie to bardziej oburza niż nawet ta próba organizowania hejtu na Telewizji Republika, bo my sobie poradzimy. Dzięki państwa wpłatom, dzięki tej całej pomocy, którą państwo udzielają. To jeszcze raz chciałem podziękować za to, bo może nie zawsze to dostatecznie wybrzmiewa. Państwo nam udzieli tak wielkiej pomocy, że bardzo trudno będzie nas zniszczyć. Oczywiście może i nas wszystkich pozamykają, bo już dzisiaj żyjemy w dobie silnych ludzi, których prawo rozumie się tak, jak je rozumie Donald Tusk. No to już na to nie ma rady, tak? No, na przemoc nie ma rady. Zresztą w polskim życiu politycznym widzę przemoc i bezprawie to zaczyna być normą. Znaczy żyjemy w państwie de facto totalitarnym.
Żyjemy w państwie, może jeszcze nie totalitarnym, ale na pewno w państwie wielkiego prawnego chaosu, co widać po wczorajszym orzeczeniu Sądu Najwyższego. Jedna gazeta patrzy na Gazetę Polską, Sąd Najwyższy przeciw Hołowni, a w Gazecie Wyborczej w drugą stronę neosędziowie nieskutecznie wydali wyrok, nie mieli prawa wydać tego wyroku, który mówi o tym, że ułaskawienie prezydenta jest skuteczne.
Sędziowie nawet nie tyle wydali wyrok, co potwierdzili istniejący stan prawny, który jest oczywisty. Prezydent na każdym etapie sprawy może ułaskawić osobę ściganą czy skazaną. To jest jego prerogatywa opisana w kodeksie karnym i w wielu innych miejscach. To jest prerogatywa opisana w konstytucji i po prostu sędziowie potwierdzają stan prawny. A na jakiej zasadzie jeszcze Gazeta Wyborcza kogoś uznaje za sędziego, kogoś nie? Mieliśmy do czynienia z rzeczą niesłychaną, która moim zdaniem jest w ogóle przestępstwem. Znaczy marszałek Hołownia razem z człowiekiem, z którym się umawiał w sądzie, popełnił przestępstwo i w normalnych warunkach to powinno być ścigane, tylko że w Polsce już jest tak masowo łamane prawo i to w ważnych sprawach, że to nawet nie wiem, czy jest sens kolejne rzeczy zgłaszać do prokuratury. To, co zrobił Hołownia, czyli sobie wybrał kogoś w sądzie, do kogo prześle papiery zamiast normalną drogą służbową, jeszcze umawiał się, kto ma sądzić daną sprawę, z działaniem przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. To jest paragraf opisany w kodeksie karnym i prokuratura powinna z urzędu wszcząć śledztwo przeciwko marszałkowi Hołowni za ten bardzo wysoko karany czyn. Tak, to jest wysoko karany czyn. No ale zdaje się, że tutaj oni uważają się za panów świata i mogą wszystko. Znaczy to po prostu myśmy się cofnęli przed 89 rok. Znaczy pan mówi, że to nie jest kraj totalitarny. To, że jeszcze nie wszystkich zamykają, to, że jeszcze nie mordują, to nie znaczy, że oni się tak daleko nie posuną. Proszę mi wierzyć, to idzie bardzo szybko. To idzie bardzo szybko, jak się nie przeciwstawimy. Oni się posuną najdalej jak się da. Utracili dystans do tego, co robią. To jest taki niebezpieczny psychologicznie moment, w którym władza się tak zapętla, że już nie potrafi się zatrzymać. A ponieważ wyszła z norm prawnych i ma takie poczucie, jak to bywa w ustrojach totalitarnych wobec różnych mniejszości czy opozycji, że może ich zgnieść, tak, że oni są lepsi od tych drugich. I tak dokładnie władza nas i innych traktuje, tylko dostarcza sobie takich argumentów, jak na przykład komuniści w latach stalinowskich, że podziemiakowskie to faszyści, tak? Tak się określa teraz prawicowe media, że to są faszyści. Po to właśnie, żeby te pałkowniki, które tam wpadają gdzieś, czy te ci bezkarkowcy do mediów, nie mieli oporów i żeby opinia publiczna nie protestowała, żeby uciszyć też świat zachodni. No ale my mamy de facto do czynienia z kroczącym zamachem stanu.
Pan redaktor powinien jednak zacząć oglądać nową telewizję publiczną, bo tam będzie trwał proces reedukacji i to może zmieni pogląd pana redaktora na życie i na sprawy społeczne.
Znaczy ja kilka razy nawet próbowałem obejrzeć, ale to nie o to chodzi, no bo gdybym się chciał oburzać i denerwować, to mam od tego TVN. To są takie popłuczyny po TVN-ie. To jest po prostu nudne. To jest wszystkim bardzo nudna telewizja. Znaczy, tam się ziewa po dwóch minutach. Znaczy, przy TVN-ie przynajmniej się człowiek denerwuje. A to jest po prostu nudne, nieprofesjonalne, głupawe. Taka tandeta końca Gierka.
Powiedział Tomasz Sakiewicz, który wczoraj uczestniczył w kolejnej osłonie procesu, tym razem z wicepremierem Budką.
Nie, nie było tego procesu już. Rzeczywiście miałem mieć kilka nowych procesów, a część z nich została poprzekładana, część została rozstrzygnięta. Z Donaldem Tuskiem są przekładane, ku mojemu zdumieniu, bo Donald Tusk wytoczył mi dwa procesy o okładki satyryczne i jedyną wypowiedź na temat jego odpowiedzialności za to, co się działo po Smoleńsku i przed Smoleńskiem. I o ile jeszcze w przypadku Smoleńska, no to ja rozumiem, że chociaż to była typowo publicystyczna wypowiedź i normalnie na świecie się tego nie ściga, ale no to jeszcze rozumiem, była ona na serio, tak? To wytaczanie procesów o okładki, które z góry są satyryczne, mają taką formę i mają jakby wyśmiewać pewien rodzaj poglądu, do czego każdy dziennikarz i każdy satyryk ma prawo, jest czymś niespotykanym w cywilizacji zachodniej. Także tego się po prostu nie robi. Znaczy, polityk, który by wytaczał za satyryczne okładki procesy na Zachodzie, byłby skończony. No ale my niestety, Donald Tusk nas przesunął głęboko na wschód.
A jaki jest cel jego działania?
No te cele to nie on definiuje, no więc pewnie część z nich zna, część mu powiedzą, ale takim podstawowym celem jest powrócenie Polski do statusu, w którym Niemcy poprzez instytucje unijne kontrolują istotne rzeczy w Polsce, ale przede wszystkim procesy gospodarcze, bo to też jest bardzo istotne, tak? Chcą przymrozić atom, chcą zamknąć czy przymrozić CPK, chcą zatrzymać rozwój infrastruktury na Odrze. Teraz to będzie pod hasłem parków. Tak? To znaczy, po niemieckiej stronie będzie budowana i jest budowana infrastruktura przemysłowa, a od połowy rzeki będzie park. Tak? No, to absurd, bo nie będzie wolno. No, już widzę, że się naszykowali na kontrakty z Koreą, żeby je zniszczyć. Tych kontraktów trzeba bronić nie dlatego, że są mniej lub bardziej korzystne, tylko my po prostu na szybko nigdzie nie kupimy broni. A tutaj oceny wszystkich analityków są takie, że już nawet do 2 lat grozi nam atak ze strony Rosji. To nie o to chodzi, czy on się stanie, czy nie, ale jeżeli poważni analitycy mówią, że jest to możliwe, to Polska musi się przygotować na to, a przez to musi mieć potencjał straszający. A my teraz będziemy się kłócić z Koreańczykami, czy oni nie powinni nam zapłacić za sprzęt, który od nich kupujemy, tak? No bo taką koncepcję sformułował Donald Tusk, że zgodziłby się na zakupy z Korei pod warunkiem, że Koreańczycy nam dadzą na to pieniądze. No to jest nawet zabawne, byłoby zabawne, gdyby nie chodziło o inną sytuację.
Tomku, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tomasz Sakiewicz był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:02. Czas na wiadomości. Jakub Duszak gotowy do akcji.
Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Dzień dobry, 8:02 w tym wydaniu wiadomości. Wieści z ukraińskiego frontu. Maciej Wąsik nadal z immunitetem. Szymon Hołownia niezadowolony oraz 200 pocisków artyleryjskich wystrzeliła Korea Północna w kierunku południowej granicy. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Na froncie ukraińskim armia rosyjska spowolniła, mówił w Poranku Wnet korespondent Dmytro Antoniuk.
Próbują teraz naciskać pod Bachmutem w kierunku Czasowego Jaru. Ponad miesiąc trwają ataki na tym odcinku frontu. Próbują atakować też i w charkowskim obwodzie, i w obwodzie lugańskim, zaporowskim, ale nic nie udaje się dla Rosji. Oprócz tego za ostatnią dobę 6 razy próbowali atakować nasz przyciółek na lewym brzegu Chersonu. Nie udano. My zwiększamy ten przyciółek na lewym brzegu Dniepru.
Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Degrengolada w wymiarze sprawiedliwości. Tak marszałek Sejmu Szymon Hołownia odniósł się wczoraj do decyzji o uchyleniu przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego postanowienia marszałka Sejmu w sprawie wygaszenia mandatu poselskiego posłowi Maciejowi Wąsikowi. W tym samym czasie prokuratura okręgowa w Warszawie wystąpiła do sądu z wnioskiem o wstrzymanie wykonania kary wobec byłych szefów CBA w związku z ułaskawieniem tych polityków przez prezydenta. Niczego się nie boję, będę działał zza krat. Tak z kolei skomentował sprawę wczoraj na antenie telewizji Republika Poselska poseł Mariusz Kamiński. Marszałek Hołownia chciał ominąć procedury i na telefon umówił spotkanie z prezesem Starej Izby, który otwarcie mówi o swoich poglądach. Zgodnie z przepisami powinien skierować sprawę do Sądu Najwyższego, a nie do Izby Pracy. Marszałek dopuścił się manipulacji i to podwójnej. Skierował tę sprawę do niewłaściwej izby, co więcej, nie skierował jej przez dziennik podawczy, stwierdził Kamiński. Natomiast poseł Maciej Wąsik będzie dziś gościem Poranka Wnet o godzinie 8:10. Trzeba powiedzieć jasno, że mamy gigantyczny budżet na obronność. To jest budżet, który w tej chwili wynosi 118 miliardów złotych po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej i 50 miliardów, jeśli chodzi o Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, powiedział wczoraj na antenie Polsat News wiceszef MON Cezary Tomczyk. Natomiast, jak zaznaczył, trwa audyt kontraktów, które były zawierane po to, żeby ustalić, jak wygląda stan faktyczny. W wielu kwestiach te sprawy są niestety niejasne. Natomiast mogę tutaj wszystkich uspokoić, że jesteśmy absolutnie za tym, aby armia była jak najsilniejsza, powiedział Tomczyk. Jak do tej pory wasz audyt polega na chwaleniu się kontraktami, które przygotowałem i odbiorami sprzętu, który zamówiłem. Tak, szef klubu PiS, były szef MON Mariusz Błaszczak odniósł się na platformie X do słów wiceszefa MON. Przy okazji możecie sprawdzić także lata 2007-2015. Może w końcu doliczycie się, ile jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego zostało zlikwidowanych za waszych czasów. My przestaliśmy liczyć na 620, czytamy dalej we wpisie byłego szefa MON. Ponad 200 pocisków wystrzeliła Korea Północna w kierunku wyspy Yangchau, informuje Reuters. Wcześniej mieszkańcy południowo-koreańskiej wyspy otrzymali rozkaz natychmiastowej ewakuacji z powodu możliwej prowokacji ze strony Pjongjangu. Korea Południowa zarządziła ewakuację na wyspie Jo w pobliżu swojej granicy z Koreą Północną, podała agencja informacyjna Yonhap po doniesieniu, że wojsko Korei Północnej ma tam wznowić ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji. Podkreśla się, że władze lokalne ogłosiły ewakuację po otrzymaniu odpowiednich instrukcji od południowo-koreańskiej armii. 23 listopada 2010 roku teren wyspy został zaatakowany przez artylerię Korei Północnej, powodując straty w ludziach.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Dziś na zachodzie opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na pozostałym obszarze możliwe słabe miejscowe opady śniegu. Na północnym zachodzie przyrost pokrywy śnieżnej do około 6 cm. Temperatura na północnym wschodzie minus 6, minus 4 stopnie, około minus 1 w centrum. Na Lubelszczyźnie i na Pomorzu do 3 stopni na plusie, na południu 6 stopni.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Znamy rywali reprezentacji Polski w półfinale United Cup w Sydney, a więc drużyn mieszanych. Oczywiście my cały czas wiemy, że w znakomitej formie Siga Świątek, w nieco gorszej Hubert Hurkacz, ale to jest ten duet, który prowadzi naszą reprezentację. A więc w półfinale, dziś w nocy, dokładnie 30 minut po północy z piątku na sobotę w Sydney zagramy z Francją. Francja w ćwierćfinale odprawiła Norwegię. Dawid Olejniczak, ekspert Polsat Sport, powiedział m.in. forma Igi na tę chwilę jest rewelacyjna. Hubert powoli odbudowuje swoją dyspozycję, ale widać, że forma rośnie z meczu na mecz. A więc United Cup Sydney Mixed, najlepsze drużyny mieszane świata, zagramy z Francją. Tymczasem jeden mecz w La Liga, hiszpańskiej lidze piłkarskiej. Na wyjeździe Barcelona pokonała Las Palmas 2-1. Na Wyspach Kanaryjskich nie było wielkiego grania, ale było zwycięstwo Barcelony, które awansowało Barsę na trzecią pozycję w tabeli. Robert Lewandowski zaliczył asystę przy bramce Fernana Torresa. Został jednak zmieniony w 72 minucie. Gola tego decydującego strzelił Gündogan z rzutu karnego już w doliczonym czasie gry i co ciekawe sam był faulowany i sam wykorzystał jedenastkę. Niestety oczywiście wobec Roberta Lewandowskiego trochę uwag krytycznych w związku z tym, że nie wypracowywał sobie dogodnych sytuacji, że do 72 minuty rzeczywiście zaliczył zaliczył asystę, ale nie był zawodnikiem, którego obrońcy Las Palmas bardzo by się obawiali. Robert Lewandowski oczywiście nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Cały czas wychodzi w pierwszym składzie Barcelony i cały czas jest bardzo ważnym piłkarzem dla Xaviego. Natomiast 1/8 finału Pucharu Włoch, a tam Juventus zdeklasował Salernitanę, wygrywając 6-1 bez Wojciecha Szczęstego w bramce. Natomiast Arkadiusz Milik grał i został zmieniony w drugiej połowie. I jeszcze jedno doniesienie też o reprezentancie Polski, bardzo ważnym, ale siatkarzu. Kamil Semeniuk zagrał kapitalny mecz i poprowadził swoją drużynę do wygranej. Sir Susa Wim Perugia w półfinale Pucharu Włoch właśnie dzięki kapitalnej grze Kamila Semeniuka, a rozgromiła ekipę grup Walsa Modena. Teraz to wszystko, kolejny sport po godzinie 9. Zapraszam.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja.
Kto w niedzielę rano wstaje, temu w radiu Pan Bóg daje.
O 8 rano audycję Jak dobrze wstać, skoro wnet.
Skowronkujemy jak nie wiem co.
Skowronek 1.
Magdalena Woźniak. Skowronek 2.
Konrad Mędrzecki.
8 rano. W każdą niedzielę. Zapraszamy.
To była autopromocja.
Jakie jest twoje najważniejsze postanowienie noworoczne?
Postanowiłam zostać kapitanem żeglugi podwodnej.
Przecież ty nie umiesz pływać.
No i co z tego? Aby wstąpić do załogi Radia Wnet, nie trzeba nawet umieć pływać. Wystarczy wejść na patronite.pl/radiownet i wesprzeć wolność fal radiowych.
Poranek w Radiu Wnet trwa, jego druga godzina właśnie się rozpoczyna. Maciej Wąsik, polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest już w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam
serdecznie. I za chwilę będzie rozmowa, która... Kto mam? Dwie gazety. Jest pan w obu, i w Gazecie Wyborczej, i w Gazecie Polskiej Codziennie, i pewno we wszystkich innych gazetach. Tak, widziałem okładkę Rzeczpospolitej, tam również na temat wczorajszego wyroku, ale zanim przejdziemy do tej rozmowy, popatrzę, jaką mamy... A, podziękuję patronom, bo mamy patronów patronite.pl/radio wnet wszystkim marynarzom, bardzo serdecznie posłanom, kapitanom, admirałom, kontradmirałom, bardzo serdecznie dziękujemy za to, że są na naszym pokładzie, że dzięki państwu za chwilę będziemy mogli posłuchać tego wszystkiego, co pan minister nam w studiu opowie. Ale zanim to się stanie, to może Breakout czy Czerwone Gitary?
Czerwone Gitary.
No to Czerwone Gitary.
Witam.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet. A gościem poranka wnet pan Maciej Wąsik, polityk Prawa i Sprawiedliwości, minister, sekretarz, kolegium do spraw służb specjalnych, ułaskawiony przez prezydenta w 2015 roku, skazany przez sąd na 2 lata więzienia w grudniu 2023 roku.
Muszę skorygować oczywiście.
No to proszę bardzo.
Skoryguję, bo przede wszystkim już nie jestem ani sekretarzem stanu, ani wiceministrem, ani sekretarzem kolegium do spraw służb. Byłem długo, ale władza się zmieniła, natomiast nie zostałem skazany przez sąd. Ten wyrok jest pozorny, co zresztą wczoraj zauważył Sąd Najwyższy, mówiąc o tym, że w 2015 roku ułaskawienie, które było dziełem Andrzeja Dudy wobec Mariusza Kamińskiego, mnie i dwóch jeszcze funkcjonariuszy CBA, jest prawomocne, działało i przez to zachowujemy mandat poselski, przez to jesteśmy niekarani, a to, co zrobił Sąd Okręgowy na 20 grudnia, no, było tak naprawdę czynnością pozorną.
Było czynnością pozorną, uznaną przez marszałka Sejmu, bo na skutek tej czynności pozornej marszałek Sejmu wygasił mandat, tak to
nie,
było?
Nie wygasił, tylko próbował. usiłował, nieudolnie, bo działał rzeczywiście nieudolnie, bo proszę sobie wyobrażać, że pan Hołownia chyba zachłysnął się popularnością, zachłysnął się własną osobą, jest strasznym narcyzem i uznał, że on już jest tak drugą osobą w państwie, wszystko mógł, że za chwilę zostanie wybrany na prezydenta, bo jestem przekonany, że on sobie o sobie tak myśli. I ulegał pośpiechowi, bo jeżeli by chciał w miarę skutecznie uczynić tą czynność, to musiałby poczekać na wpis do KRK, do Krajowego Rejestru Karnego. Nie poczekał na to. Pan Bodnar mu podsunął jakiś papier. Na podstawie tego papieru on zadziałał i sąd także podniósł tą okoliczność, że nie dość, że merytorycznie była to nietrafiona decyzja, błędna, bo było ułaskawienie, to jeszcze na dodatek nawet ta czynność pozorna nie została wprowadzona do KRK, więc nawet były błędy formalne w tej decyzji. A jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej niezwykle ważnej rzeczy, bo wczorajszy dzień obnażył postać Hołowni, ale także całego obozu obecnej władzy. Otóż pan Hołownia zna chyba prawo, skoro jest marszałkiem Sejmu. Wie, jak wygląda ustawa o Sądzie Najwyższym, jaka jest właściwość tego typu spraw. Jest oczywista. Chodzi o Izbę Kontroli Nadzwyczajnej. Ta sprawa powinna trafić do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. A on, zachłysnąwszy się własną popularnością i pięknością i władzą, próbował to zrobić inaczej. Wysłał swojego dyrektora do prezesa sądu, do prezesa Izby Pracy. Ja go znam, bo często występuje w tafelu. Nie znam go z widzenia oczywiście, nie znam go osobiście. Na kawkę, jak będąc stroną postępowania, będąc pewną stroną postępowania, bo my zaskarżaliśmy postanowienie Hołowni, więc pan prezes przyjął przedstawiciela strony postępowania, przyjął od niego po stole papier i uznał, że spróbuje to zrobić po swojemu, czyli nie przez biuro podawcze, przez jakiegoś wysłannika na kawce i na dodatek z intencją, żeby ten sędzia, to zresztą było na piśmie napisane, sam się chwalił wczoraj Hołownia, żeby wybrał odpowiedni skład sędziowski. Ja nie wiem, co to znaczy odpowiedni skład sędziowski. Myślę, że kiedyś jakaś komisja śledcza zapyta się o Szymona Hołownię o to i być może szybciej niż on sobie to wyobraża.
Wczoraj by sąd powiedział, co powiedział, że jest pan posłem, że jest w mocy ułaskawienie prezydenta, że to ułaskawienie prezydenta było skuteczne. Mariusz Kamiński jest jeszcze w przedsionku, rozumiem, takich decyzji. Tam jest właśnie w Sądzie Najwyższym spór. Pan prezes Izby Pracy ma przekazać dokumenty do drugiej izby, czyli do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Powiedział, nie przekaże tych dokumentów, bo właśnie.
Nie przekaże, bo dzięki działaniu opozycji udają, że część środowiska sędziowskiego nie jest środowiskiem sędziowskim. Jeżeli się jest w justicji, jeżeli prezydent Komorowski wręczał nominację sędziowską, to jest wszystko okej, a jeżeli prezydent Duda i ktoś nie jest z justicji, to jest źle. Upolitycznienie środowiska sędziowskiego niestety nastąpiło, ale właśnie przez dawną opozycję, obecny obóz rządzący. Właśnie to taki pan Prusinowski jest upolityczniony. On jest częstym, ja go znam z widzenia, bo jest częstym gościem TVN-u. Mówi tam rzeczy naprawdę, w mojej ocenie, często polityczne, wpisujące się w narrację polityczną obozu Tuska od dawna. Więc ja mam ogromny problem z czymś takim. I właśnie to, że on podjął tą grę z Hołownią, grę, która według wielu komentatorów, zresztą nie tak dawno, parę minut temu na łamach Radia Wnet mówił o tym Tomek Sakiewicz, no podchodzi wręcz pod czyn ścigany przez kodeks karny. Ja nie chciałbym tego rozsądzać w żaden sposób, ale jestem przekonany, że będą zadawane pytania w tym kierunku, że będziemy, przyjdzie czas, że będzie się pocił marszałek Hołownia, a być może ktoś jeszcze, odpowiadając na pytania, jak to się stało, kto mu kazał, kto mu podpowiedział. Ja słyszałem wypowiedź pana ministra sprawiedliwości Bodnara, który zresztą porusza się jak słoń w składzie porcelany i robi naprawdę rzeczy kuriozalne. Tak,
na
jak
przykład?
Na przykład szuka podstawy prawnej do działań, prawda? Musimy coś zrobić, ale szukamy do tego podstawy prawnej, bo nie ma podstawy prawnej, więc muszą coś naciągać. Ale słyszałem jego wypowiedź, kiedy mówił, że on doradzi marszałkowi Hołowni, do jakiej Izby Sądu Najwyższego nasze odwołania skierować. Doradzi. A przepraszam, przecież ustawa o Sądzie Najwyższym i regulamin Sądu Najwyższego mówi jednoznacznie, gdzie takie odwołanie powinno trafić. Rola ministra Bodnara w tej sprawie też powinna być w pewnym momencie zbadana.
To jest niecały miesiąc od momentu, kiedy rząd premiera Donalda Tuska zaczął funkcjonować. Sporo zdarzeń jak na jeden miesiąc, sporo spraw. Ale narracja jest taka. Koalicji rządzącej, publicystów związanych z koalicją rządzącą prosta, złożona z samych neosędziów. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła decyzję marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu skazanego prawomocnym wyrokiem Macieja Wąsika. To cytuję teraz Gazetę Wyborczą i oczywiście za chwilę się rozpocznie, czy jest, czy nie jest, czy może, czy nie może. To czyta pan te wszystkie artykuły?
Nie wszystkich, nie, ale akurat gazety. Wyborczej nie czytam, nawet piszą.
Ale wiele artykułów. Tak, nawet zna pan ten nurt myślenia.
Znam, doskonale.
No i co? I skoro mamy rząd, który mówi, właściwie prawo to my interpretujemy, to jest nasza interpretacja, to co się dalej zdarzy?
No to jest prosta droga do rządów autorytarnych, ale jeśli pan redaktor pozwoli, bo dawno nie byłem w Radiu Wnet i chciałbym przypomnieć słuchaczom Radia Wnet, o co chodzi w tym wyroku? Otóż my zostaliśmy skazani w 2015 roku przez takiego sędziego fanatyka antypisowskiego za walkę z korupcją. Za to, że przeprowadziliśmy operację, która ścigała korupcję w rządzie, uwaga, Prawa i Sprawiedliwości.
To byłaby słynna
afera gruntowa.
Afera
sprawa gruntowa. Dotyczyła nieżyjącego już Andrzeja Lepera i dwóch panów, którzy nie zostali jeszcze prawomocnie skazani przez polskie sądy. Dwa razy dostawali w pierwszej instancji wyroki i dwa razy te wyroki zostały uchylane. My, w myśl opozycji, za ściganie korupcji zostaliśmy skazani na bezwzględne więzienie. 2 lata. Wcześniej 3, teraz 2. A oni, ci, którzy te czyny popełniali, nie zostali jeszcze skazani. Jaki to jest sygnał do wszystkich funkcjonariuszy państwa polskiego? Jaki to jest sygnał dla funkcjonariuszy ABW, CBA, do ludzi, którzy ścigają korupcję? Chcecie dostać po łapkach? Nie sięgajcie za daleko, bo skończycie jak Kamiński i Wąsik. A ci, których ścigacie, będą się z was śmiali i będą formułowali akt oskarżenia. Bo dzisiaj w Sejmie siedzi Giertych, bo dzisiaj w parlamencie jest Gawłowski, bo dzisiaj Nowaka nie ma, ale to są ludzie, którzy mają zarzuty, albo powinni mieć zarzuty, korupcyjne. Korupcyjne. I oni nas oskarżają, tych, którzy ścigali korupcję, którzy stworzyli CBA, którzy cierpieli za CBA, bo byliśmy, był taki moment, że mieliśmy po prostu prokuratorską ścieżkę zdrowia po odejściu naszym z CBA, którzy naprawdę narażaliśmy nasze głowy i teraz przez 8 lat próbowaliśmy i z dobrym skutkiem ścigać korupcję, także wśród polityków.
No to
wszystkich maści.
To no, przypomnijmy te dwa bardzo istotne zdarzenia. Po pierwsze afera gruntowa. Afera gruntowa to było odrolnienie ziemi. Jak państwo wiedzą, kiedy ziemia jest rolna, jest mniej warta, kiedy jest odrolniona, jej wartość wzrasta wielokrotnie. W takie decyzje można było podejmować na rozmaitych szczeblach władzy. Wtedy chodziło o to, czy w tym procesie odrolnienia funkcjonariusze państwowi, wtedy wicepremier Andrzej Leper, czy w tym uczestniczy, czy nie uczestniczy. Był sygnał dla CBA, rozumiem, że są dwaj panowie, którzy mówią o tym, że są w stanie odrolnić taką
każdy
ziemię.
Dowolny grunt w Polsce, i tylko wtedy, że to dużo będzie kosztowało i w tym przypadku były to 3 miliony złotych, ale, bo 3 miliony dzieli się dobrze na 3, jak tam.
Ale ja już niedokładnie pamiętam tych scen z Mariota, bo tam ten prokurator wtedy krajowy, pan Kaczmar.
To był minister spraw wewnętrznych i administracji.
Minister spraw wewnętrznych.
Którego wtedy Mariusz Kamiński poinformował, bo wicepremier Andrzej Leper był ochraniany przez BOR, Biuro Ochrony Rządu. No jeżeli jeżeli doszłoby do zatrzymania, to mogłoby dojść do strzelania pomiędzy funkcjonariuszami CBA, którzy realizują zadanie, a funkcjonariuszami BOR-u, którzy ochraniają osobę chronioną. I musiał dzień wcześniej przekazać informację, że może dojść do takiej sytuacji, no, bo może dojść do zatrzymania na gorącym uczynku.
No dobrze, ale co jakikolwiek sąd znalazł w tym? Bo rozumiem, że najpierw zaczęła się sprawa prokuratorska, jeśli tak. Z tego co pamiętam. Prokurator w Rzeszowie, tak? Mogę się mylić, ale rzeszowski prokurator powiedział, nie ma żadnej sprawy, tak? A potem do tej sprawy wrócono w 2010 roku po...
W 2009 roku, kiedy Mariusz Kamiński, jako szef CBA, a premierem był wówczas Donald Tusk...
Poinformował Donalda Tuska
o aferze hazardowej. O tym, że kilku polityków Platformy Obywatelskiej działa na rzecz środowiska jednorękich bandytów, żeby zmienić prawo hazardowe tak, żeby było korzystniejsze dla tego środowiska, a mniej korzystne dla Skarbu Państwa.
Wtedy były te pod śmietnikiem rozmowy.
Tak jest, pod śmietnikiem, na stacjach benzynowych, na cmentarzu. Nie tak, żeśmy się umawiali z Rychem i tak dalej, i tak dalej. I reakcją Donalda Tuska na tą aferę nie były głębokie zmiany w swoim środowisku i nagrodzenie Mariusza Kamińskiego, że to przewidział i nie dopuścił do tego, że rząd przyjął tę ustawę, ale reakcją na to było szukanie pretekstu do odwołania Mariusza Kamińskiego.
I wtedy wrócono do afery gruntowej.
Wtedy wrócono do jakiegoś zapomnianego zawiadomienia z afery gruntowej i odbyła się narada u prokuratora krajowego Zaleskiego, wczesnego prokuratora krajowego, gdzie uczestniczył prokurator Olewiński, prowadzący tą sprawinkę z Rzeszowa, ale także pani prokurator apelacyjna z Rzeszowa Habało. Ta pani prokurator Habało została prawomocnie skazana za przyjmowanie korzyści majątkowych i, jak pokazują materiały tej sprawy, w owym czasie przyjmowała łapówki. Czyli ludzie, którzy przyjmowali łapówki, a prokurator jeszcze Olewiński figurował w rejestrze tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Nie zachowały się teczki pracy, więc IPN nie mógł z tego nic zrobić, ale w rejestrze był. No więc ci ludzie na pewno życzenie Donalda Tuska postawili Mariuszowi Kamińskiemu zarzuty po to, żeby Donald Tusk miał pretekst do odwołania go ze stanowiska szefa CBA. I tak się właśnie stało. Ja dostałem zarzuty pół roku później razem z dwoma innymi funkcjonariuszami CBA. I ta sprawa toczy się od tamtego czasu. Czyn miał miejsce, działanie CBA miało miejsce, szanowni państwo, 16-17 lat temu.
Ale właściwie, bo ja nie znam sentencji wyroku tego z grudnia 2023, czy tego wcześniejszego wyroku. Co tam jest tym miejscem, do którego sąd się odwołuje?
Ja powiem tak, bo pierwszy wyrok, który wydał sędzia Łączewski, zupełnie oderwany od rzeczywistości był ten wyrok, który mówił, że my żeśmy tą sprawę w ogóle wykreowali, wymyślili sobie, nie było żadnej korupcji, a my żeśmy podżegiwali do korupcji i wszystko, co było w tej sprawie, było nielegalne. Natomiast nawet ten sąd drugi, ten 20 grudnia, no wywalił większość tych zarzutów, które nam stawiał Łączewski i pozostały dwie grupy zarzutów. Pierwsza rzecz, sąd stwierdził, że CBA nie miało prawa wytwarzać dokumentów legalizacyjnych. jestem zdumiony tym i czekam na uzasadnienie. Moi tam adwokaci poprosili o to, bo przecież jest kontratyp w ustawie, czyli stwierdzenie, że może CBA wytwarzać fałszywe dokumenty, żeby ukrywać tożsamość funkcjonariuszy. Tak w mojej ocenie była. I druga rzecz, to były zarzuty o to, że funkcjonariusz pod przykryciem, który udawał biznesmena, nagrywał swoje rozmowy bez kontroli, bez zgody sądu. No, w takim razie można zamknąć pół policji, pół Straży Granicznej, połowę wszystkich służb do więzienia, bo każdy funkcjonariusz, który działa operacyjnie, a tym bardziej działa pod przykryciem, który spotyka się z figurantem, nagrywa swoje rozmowy. To jest normalne. I sąd uznał, że potrzeba była na to zgody sądu, czyli na kontrolę operacyjną. No, to jest... Nie broni się w mojej ocenie. I to tylko zostało. I za to dostaliśmy w tym sądzie okręgowym 2 lata. A jeszcze powiem jedną rzecz. Upadło to, że podżegiwaliśmy do korupcji. Upadło to, że nie mieliśmy podstaw do zrobienia operacji. Upadło to, że wyłudziliśmy zgody na podsłuchy. To upadło. Wszystko było legalne w tym zakresie. Wszystko było legalne w tym zakresie i trzeba o tym głośno mówić. Natomiast no generalnie według mnie ten wyrok ma mieć taki walor edukacyjny. Nie sięgaj, możecie ścigać korupcję gdzieś tam radnego, wójta, gdzieś tam jakiegoś urzędnika, ale nie sięgajcie za wysoko, bo dostaniecie po łapach. Niczym dobrym to się dla was nie skończy. Zobaczcie, jaki jest los Kamińskiego i Wąsika. I my się też o to bijemy, żeby funkcjonariusze wiedzieli, że jednak można się przed tym walcem korupcyjnym obronić.
Ale co teraz? To na marginesie pytanie, bo zaraz wrócimy do sprawy głównej, ale co teraz się dzieje w CBA?
Nie mam takiej informacji. Został zmieniony szef. Została pani, której w ogóle nie znam i niewiele kto zna, bo to jest jakaś tam funkcjonariuszka z Bydgoszczy. Nie chcę jej oceniać ani w lewo, ani w prawo, bo
nie znam.
Bo nie znam. Wiem, że prowadziła sprawę, za którą CBA jest niezwykle atakowane. To jest sprawę, w której zarzuty ma dostać, albo dostał już były pan senator Brejza. Więc nie wiem, jak to czytać, skąd nagle taka miłość do tej pani, która prowadziła tą sprawę. Nie mam zielonego pojęcia. Natomiast no, generalnie po tych sygnałach, które są, no, Siemoniak nadal, minister koordynator, nadal mówi, że chce likwidować CBA. Mam nadzieję, że nie będą tego próbowali robić uchwałą, bo to trzeba zrobić ustawą, jeśli już. My oczywiście będziemy przeciw, będziemy bronić CBA, bo jest to instytucja, która odegrała bardzo ważną rolę w zwalczaniu korupcji w Polsce. W tym, żeby życie publiczne było transparentne, w tym, żeby politycy brali pod uwagę, że nie mogą robić wszystkiego, że jest ktoś, kto patrzy im na rękę i kto się nie boi. Bo zazwyczaj służby boją się polityków. Niestety tak jest. Zresztą pewno jest tak na całym świecie. A to miała być właśnie ta niezależna służba z kadencyjnością. Kadencyjność była po to właśnie, żeby uniezależnić...
No, ale żeby teraz zmienić szefa CBA, ta kadencyjność została złamana.
No, po raz kolejny, bo złamał kadencyjność pierwszy raz Tusk, później złamał kadencyjność drugi raz Tusk teraz. No, w mojej ocenie zrobił to bezprawnie. Mam nadzieję, że były szef CBA Andrzej Stróżny odwoła się do sądu administracyjnego w tym zakresie i wygra tą sprawę. Nie wiem, czy zostanie przywrócony na stanowisko, ale na pewno sprawi, że pewien kłopot będzie miał Donald Tusk i będzie to będzie stwierdzenie, że jego decyzja była nielegalna.
Niecały, jeszcze raz powtarzam, że to jest niecały miesiąc rządu premiera Donalda Tuska. Media publiczne teraz...
To, co się dzieje z mediami publicznymi, to naprawdę... Znaczy, oczywiście każdy rząd ma prawo mieć wpływ na media rządowe, tylko że to się dzieje za pomocą ustawy. Jeżeli uważa rząd obecny, że ta ustawa jest zła, to dlaczego nie usiądziemy w Sejmie i nie przegłosujemy innej ustawy? Dlaczego nie usiądą z prezydentem i uzgodnią, jak ta ustawa powinna wyglądać?
Wróćmy do sprawy głównej, bo za chwilę w przyszłym tygodniu posiedzenie Sejmu i co się zdarzy? Marszałek Hołownia powie, wygasiłem panu immunitet.
Niech marszałek Hołownia będzie za te rzeczy kiedyś odpowiadał. Znaczy nie ma prawa pozbawiać moich wyborców, wyborców Mariusza Kamińskiego, a idą w dziesiątki tysięcy ci wyborcy, prawa do bycia reprezentowanym w Sejmie. Dlatego, że wydał sobie jakieś postanowienie na podstawie, jak to stwierdził Sąd Najwyższy wczoraj, błędnej, pozornej decyzji sądu okręgowego. Sąd najwyższy stwierdził, że ułaskawienie Andrzeja Dudy działa, jest prawomocne i on jest dominujący nad wszystkim, co zrobił sąd w tym zakresie.
Trybunał Konstytucyjny potwierdził kompetencje
trzy razy,
ale sąd najwyższy powiedział, że takiej kompetencji prezydent nie miał.
Z tym, że sąd najwyższy nie jest w stanie oceniać ani konstytucji, ani kompetencji prezydenta. No i nie ma do tego żadnych uprawnień wydaje się, że było to na pewne zamówienie polityczne. Takie odnoszę nieodparte wrażenie.
No to ta gazeta, której pan nie czyta. Mandat wygasł, decyzja neoizby nic nie zmienia. To śródtytuł. No i co w takim...
Ja nigdy nic dobrego w Gazecie Wyborczej nie przeczytałem na temat ani Prawa i Sprawiedliwości, ani Mariusza Kamińskiego, ani Macieja Wąsika. Może za rzadko czytam Gazetę Wyborczą, ale kiedyś mi się zdarzało. Ani Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Naprawdę. Znaczy, to jest pałkarstwo. Oni, choćbyśmy naprawdę wynaleźli perpetuum mobile, to powiedzą, że to jest fatalna pisowska prowokacja i... W mojej ocenie bardzo dawno temu Gazeta Wyborcza przestała być opiniotwórcza. Zrobiła się pałkarska. Przecież staw dziennikarski, przepraszam, wszystkich dziennikarzy za jak gdyby powiedzenie, że tam jest jakiś staw dziennikarski. To są naprawdę ludzie, którzy widzą tylko jedną stronę.
To bym jeszcze coś zacytował panu z Gazety Wyborczej, ale zmienię na Gazetę Polską codziennie. Politycy PiS twierdzą, i tu rozumiem, pod tym się pan podpisuje, że sprawa jest kompromitacją marszałka Sejmu.
Tak, oczywiście. I to w wielu wymiarach, bo ten wymiar podjęcia decyzji za szybko, nie czekania na KRK, czyli błąd formalny. Ten wymiar... proszenia prezesa Izby Pracy o wyznaczenie odpowiedniego składu sędziowskiego. No to jest kompromitacja. Ten wymiar wysyłania swojego urzędnika z pismem, z pominięciem biura podawczego, czyli chciał wpłynąć, która izba rozpatrzy te nasze odwołanie, będąc stroną w postępowaniu tak naprawdę. On jest stroną w postępowaniu. No to jest karygodna kompromitacja. Jeszcze ta wczorajsza konferencja prasowa, gdzie nawet dziennikarze TVN-u stwierdzili, że on jest niekonsekwentny, że działa niekonsekwentnie, że raz tak, raz tak. To jest kompromitacja w wielu wymiarach i dla wielu środowisk. Myślę, że pierwszy raz gorzką pigułkę władzy poczuł w ustach Szymon Hołownia.
Jest godzina 8:37, bo jedna rzecz to jest polityka, druga rzecz to jest życie, po prostu zwykłe życie, w którym człowiek się tym denerwuje, wszystkim co się dzieje, to wpływa na jego codzienność, na codzienność rodziny, skoro sprawa się ciągnie od 2009 roku, czyli mamy 14 rok.
No tak,
bym powiedział minus 8, 15 rok, ale minus 8, bo te 8 po ułaskawieniu było zupełnie inne.
Ja powiem tak, że ja śpię dobrze, mam czyste sumienie i to jest najważniejsze. Śpi źle ten, kto ma nieczyste sumienie. Ale oczywiście rodzina to na swój sposób przeżywa. Mam ogromne wsparcie zarówno od rodziny, jak i moich przyjaciół, jak i ludzi, których nigdy w życiu nie widziałem. Otrzymaliśmy, ja i Mariusz Kamiński, mnóstwo wyrazów wsparcia, wyrazów solidarności. Jesteśmy za nie niezwykle wdzięczni, bo dużo łatwiej przejść przez taką sprawę, mając ze sobą poparcie ludzi, mając ze sobą wsparcie, mając ze sobą dobre słowo. Bardzo wszystkim dziękuję, tych, których znam i tych, których nie znam, za te wszystkie wyrazy solidarności, wsparcia. To dla nas jest naprawdę bardzo ważne. Bardzo państwu dziękujemy i jeszcze prosimy o jedną rzecz. Żebyście zamanifestowali tą solidarność z nami, ale także z mediami publicznymi 11 stycznia o godzinie 16 przed Sejmem. Wydaje się, że nadszedł czas, żeby pokazać Donaldowi Tuskowi, że nie ma przyzwolenia społecznego na sposób, w jaki on zaczął rządzić. Na sposób, w jaki on zaczął zarządzać państwem i zmieniać de facto ustrój państwa, ustrój mediów publicznych niezgodnie z prawem. Jestem przekonany, że warto zamanifestować, chociaż pewno będzie zimno, chociaż pewno aura nie będzie sprzyjająca. Styczeń nie jest dobrym czasem na demonstrację, ale to nie my wybieraliśmy ten termin.
A jaki będzie kiedy będzie decyzja w sprawie Mariusza Kamińskiego? Czy pan wie?
Nie mam zielonego pojęcia, o tym zdecyduje Sąd Najwyższy. No nie wyobrażam sobie, żeby była inna niż ta, która zapadła wobec mojej osoby, bo no musi być konsekwentny Sąd Najwyższy. Te sprawy wyglądają dokładnie tak samo. No,
ale to teraz będzie inna izba.
Nie wiem, panie redaktorze, mam nadzieję, że praworządność zwycięży i że Izba Kontroli Nadzwyczajnej, która jest do tego dedykowana, zresztą tak jak prezes...
No, ale jak nie dostanie dokumentów, to co ma zrobić? Bo sędzia powiedział, nie dam dokumentów.
To łamie prawo i myślę, że kiedyś będzie musiał powiedzieć przez takim czy innym gremium, dlaczego to robi, z jakich pobudek i czemu nie stosuje prawa, które w Polsce obowiązuje.
Ale to wchodzimy w taki czas i to świadomie, myślę, przez obóz rządzący anarchizacji prawa.
Tak i jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Szymon Hołownia mówi, że to jest anarchizacja przez PiS, ale to nieprawda. To właśnie on działając pokątnie zanarchizował prawo. To on sprawił, że jest bałagan, bo wysłał nie do tej, tylko do innej izby i próbował ustawić tych sędziów, żeby w sposób odpowiedni ocenili to. No, to jest naprawdę gruba sprawa. Ja myślę, że Szymon Hołownia uważa dzisiaj, że gdzieś tam wewnętrznie, że popełnił ogromny błąd. No, ciekawe, czy będzie się potrafił do niego przyznać. Jak znam polityków jego pokroju, to raczej nie.
Maciej Wąsik, polityk Prawa i Sprawiedliwości, tak, i poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet.
Bardzo państwu dziękuję za uwagę.
Ja dziękuję. Mam nadzieję, że kawa panu smakowała.
Doskonała. Rzadko kiedy pijam lepszą.
Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam państwa na kawę. Szczególnie marynarzy, bosmanów i kapitanów, którzy pomagają nam w naszym rejsie na patronite.pl/radio.wnet. I teraz gość może zadedykować dwie piosenki.
Aż dwie?
Do wyboru, tak. Albo Breakout, albo Choć pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Jedna z dwóch.
No to chyba Choć pomaluj swój świat dla mojej żony, dla mojej rodziny, za wsparcie i dla wszystkich moich przyjaciół za to, że udzielają nam wsparcia.
Radiowy, takie słyszy się rozmowy.
Wszyscy na pokład, zaraz wypływamy!
i wypływamy razem z kapitanem Tadeuszem Rzeźniczakiem, który jest przy telefonie. Dzień dobry, panie kapitanie.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
I kolejny informatyk. Chyba możemy stworzyć jakiś system informatyczny, który świat zawojuje, tak mi się wydaje.
Tak myślę. Jest nas dużo z tego, co słyszałem i się dowiedziałem ostatnio.
No to teraz na tym pokładzie należałoby coś wymyślić takiego, co by nam pomagało i ułatwiało życie. Nie nam, w sensie nie Radiu Wnet, tylko w ogóle nam, w sensie ludziom dobrej woli.
No tak, tak, tak. Myślę, że tu jakieś pomysły by się na pewno znalazły, które by pomogły i byłoby wszystkim łatwiej słuchać i gdzieś, żeby Radio Wnet docierało wszędzie.
To prawda, dociera do Sieradza, w którym pan mieszka. Sieradz to nie jest takie miejsce, gdzie są nasze nadajniki, więc siedząc przy komputerze któregoś pięknego dnia pan odkrył, że jest taka żółta łódź podwodna i że warto w tej żółtej łodzi podwodnej być?
Tak, ale to odkryłem raczej jako podcasty, wywiady z politykami, z ekspertami, które mi się bardzo podobały, bo chyba jedne z niewielu miejsc, gdzie można usłyszeć wywiad, w którym jest prowadzony w sposób taki bardzo kulturalny, gdzie nie ma przerywania i to się dobrze słucha. No a później zacząłem słuchać już Radia Wnet z anteny, że tak się wyrażę. Także praca mi sprzyja, no bo praca informatyka powoduje, że da się słuchać.
No właśnie tak sobie myślę, że informatycy mają jakieś uprzywilejowane miejsce w tym systemie pracy, bo mogą i wykonywać swoją pracę, a jednocześnie słuchać radia, albo słuchać muzyki, albo nie słuchać.
Albo nie słuchać, to prawda. Zależy, co się robi.
Namówię pana na krótką wypowiedź polityczną. Jak pan ocenia przed chwilą rozmowa, nie wiem, czy pan słuchał z Maciejem Wąsikiem, to wszystko, co się dzieje po objęciu władzy przez premiera Donalda Tuska, jak pan na to patrzy?
No ja to patrzę z tej strony, że jestem trochę zaniepokojony, może nawet lekko przerażony tym, że niestety prawo jest nierespektowane w Polsce, co przywodzi na myśl naprawdę miejsca, w którym nie chciałoby się żyć. Nie? Dlatego też jak to wszystko się zaczęło, no to byłem kapitanem, ale postanowiłem, byłem bosmanem, ale postanowiłem zostać kapitanem, żeby wspierać jak najbardziej miejsca, w których można się dowiedzieć czegoś rzetelnego o rzeczywistości z różnych stron właśnie sporu politycznego.
To nie jest tak, że pewno transmitowaliśmy konferencję premiera Donalda Tuska, w którym mówił, no media publiczne to jest to, wytworzyły to zło, czyli tą świadomość części Polaków, która żyje w takim otumanieniu i teraz należy naprawić tą świadomość Polaków. No bo przecież nie mogą żyć w przeświadczeniu, że rząd ma jakieś wady.
No tak, no to można powiedzieć wiele o mediach publicznych. One na pewno nie były zbyt obiektywne, no ale no niestety wydaje mi się, że kolejna odsłona też będzie nieobiektywna, więc trzeba szukać miejsc, gdzie ten obiektywizm jest i dlatego ja tutaj to Radio Wnet tak tutaj gorąco wspieram i chciałbym, żeby się rozwijało. No i chyba tyle na ten temat, co mam do powiedzenia.
Ale pan kapitan wybrał piosenkę i jesteśmy gotowi do tego, żebyśmy wszyscy posłuchali, zarówno ci, którzy płyną z nami na żółtej łodzi podwodnej, jak i płyną z nami poza żółtą łodzią podwodną. Jaka piosenka i może przy okazji jakaś dedykacja?
No, chciałbym zadedykować piosenkę mojej rodzinie i wszystkim tutaj z regionu sieradzkiego. A z racji tego, że jutro mamy święto Objawienia Pańskiego, zwane potocznie Święto Trzech Króli, to trochę jeszcze w takim świątecznym klimacie Golec Orkiestra, Idemy z muzyczką.
wypuszczenie kapitana Tadeusza Rzeźniczaka.
Studio Zanysą.
A w studiu z nami są gospodarz Jan Bogatko, redaktor. Dzień dobry, wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Dzień dobry, dwa razy tyle samego. Bardzo dziękuję za melodię, no bo melodia była dedykowana również dla mnie. Ja się urodziłem w Sieradzu, jestem sieradzki kołtun, no więc to bardzo ważne, że mogłem posłuchać również życzeń z Sieradza na początek tego roku.
W Sieradzu, to proszę bardzo, tego nie wiedziałem, tak jak nie wiem, co się dzieje z Anysą, co się dzieje w państwie rządzonym z Berlina.
W zasadzie nikt nie wie, co się dzieje w państwie rządzonym z Berlina. I na tym polega główna, pierwsza wiadomość, którą państwu chcę przekazać. Rok 2024 trwał zaledwie kilka godzin, kiedy rzecznik policji berlińskiej wygłosił, jak to się mówi w Niemczech, understatement roku. A mianowicie to był normalny Sylwester. Teraz dzięki tej definicji wiemy, co to jest normalność. Jest najprawdopodobniej normalne, kiedy 5000 policjantów muszą być zwiezieni do miasta, żeby wystraszyć chuliganów i chronić służby ratunkowe. To chyba jest też normalne, jeżeli zamyka się wszystkie ulice i place i po prostu zatrzymuje się przechodniów, którym się przeszukuje kieszenie i samochody, aby udaremnić bitwy uliczne. To jest właśnie normalne. To jest normalne, że w dzielnicy Neukölln w Berlinie, to jest dzielnica, która jest głównym bastionem Arabów w tym mieście, udało się policji zlikwidować manufakturę koktajli Mołotowa, czyli takich bomb, które są rzucane w razie potrzeby tu i tam, których właśnie korzysta się w noc sylwestrową. W tej berlińskiej dzielnicy setki sprawców rzucało różnego rodzaju, powiedzmy sobie, bombami w cudzysłowie, które wywołały szalone straty. I po prostu jeden z pojazdów policyjnych w ogóle nie był zdolny do dalszej jazdy i dzięki Bogu policjanci opuścili ten samochód, ponieważ mogli nie ujść z życiem. No więc spokojny Sylwester był w Niemczech. W Kolonii tylko 1000 policjantów chroniło katedry kolońskiej w centrum. Po tym, jak kilka dni temu dowiedziano się, że będzie zamach islamski na ten kościół. To jest kościół, w którym znajdują się relikwie trzech króli. Kiedyś pielgrzymki odbywały się do tego świętego miejsca. Teraz po prostu tam szaleją hordy dzikich ludzi, którzy chcą tę katedrę wysadzić w powietrze, czy ją w jakikolwiek inny sposób uszkodzić. Jakiś Niemiec tureckiego pochodzenia, Tadżyk i Uzbekistańczyk, Uzbek właściwie należy powiedzieć, zostali zatrzymani, ale po prostu okazuje się, że policja za mało nagrała, dlatego że za kilka dni ich wypuszczono. Ale z drugiej strony, że nagrała, to świadczy o tym, że żyjemy jednak w państwie policyjnym. To jest też coś takiego, to jest też wiadomość z Niemiec, bardzo, bardzo ważna. Nie było na przełomie roku zamachu w nadrenii północnej Westfalii o podłożu islamskim. No więc można powiedzieć, że jest to cudowny przykład pokojowego współistnienia i demokracji. W Berlinie też nie toczyła się wojna, więc jeżeli to się nie dzieje, to jest wszystko normalne. Czy tak jest naprawdę? Rzeczniczka prezydenta policji w Berlinie, Barbara Słowik, powiedziała, 99,9% Niemców będzie obchodzić pokojowo Sylwestra. No proszę, do czego dochodzi? Pokojowo obchodzić Sylwestra. Kiedyś się tańczyło tego dnia, coś się piło, coś się śpiewało, ale teraz ma to być po prostu pokojowe. Istnieją sytuacje, które są dla Niemców trudne. Trudną sytuacją jest to, że w tej chwili tysiące migrantów zjeżdżających do Niemiec wywraca porządek prawny w tym kraju. Z danych statystycznych wynika, że do sierpnia ubiegłego roku, 2023, przestępstw na tle islamskim było w Niemczech zanotowano wszczęcia postępowań 284, kiedy prawicowa ekstrema 11. Okazuje się, że jednak ci wszyscy tak zwani zwolennicy Rzeszy, to jest rzecz czwartorzędna, w ogóle nikogo specjalnie nie interesująca i nie prowadząca do jakichś niesamowitych w Niemczech zawirowań. Niemcy po prostu przerażeni są imigracją, przerażeni są tym zjawiskiem i na pewno cieszą się, że część tych ludzi najmniej przydatnych do Niemiec, najbardziej groźnych w Niemczech, będzie mogło wyjechać do innego zaprzyjaźnionego państwa, na przykład do Polski. Tak zadecydowali również Polacy w referendum, nie biorąc w nim udziału w należytym stopniu, więc pewno cieszą się na przybycie tych ludzi. Polska policja będzie miała więcej pracy, w związku z tym zabraknie pewno rąk do pracy, ale to jest innego rodzaju.
To ja mam też statystyki. Napaści w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Belgia 554, napaści Niemcy 165, Polska 17. Kradzieże na 100 tysięcy mieszkańców. Belgia 1914, Holandia 1362, Niemcy 1307, Polska 260 i tak dalej, gwałty na 100 tysięcy mieszkańców, Francja 29, Belgia 29, Polska 2. Takie są statystyki teraz. Ciekawe, jak się zmienią.
Najwyższy czas, żeby je zmienić. Najwyższy czas, żeby je właśnie zmienić, żeby Polska stała się krajem zachodnioeuropejskim, uśmiechniętym po prostu, jak te wszystkie państwa na zachód od Nysy, gdzie znajduje się studio nad Nysą. Oczywiście jest jedna partia w Niemczech, będę to powtarzał bez przerwy, która jest temu wszystkiemu przeciwna i odnosi coraz większe sukcesy wyborcze. Nie wymienię jej nazwy, to jest konkurs. Mogą państwo zadecydować sami. W każdym razie, na przykład korespondent szwajcarskiej poważnej gazety NCZ w Niemczech pisze, że byliśmy świadkami orgii seksualnych przeciwko kobietom i dziewczętom w Kolonii od czasu, pierwszy to był wypadek, od czasu ekscesów żołnierzy Armii Czerwonej w okupowanych Niemczech. To wszystko tłumaczy. Jesteśmy świadkami wojny z lewicowym porządkiem marksistowskim, która się toczy, który jest błędnie nazywany demokracją, a demokracją, która jest nazywana faszyzmem, która z tym wszystkim walczy. No i to jest po prostu to zakłamanie, przekłamanie i zmiana pojęć jest wstrząsająca i ona prowadzi do fatalnych skutków, których jesteśmy świadkami.
O czym powiedział w pierwszej korespondencji w 2024 roku Jan Bogatko. Bardzo serdecznie dziękuję.
Do usłyszenia.
A może za tydzień z Janem Bogatko wypełnimy jakąś krzyżówkę. Patrzę na ostatnią stronę Gazety Polskiej codziennie. Tam są krzyżówki. My nie będziemy teraz niczego krzyżować. Za chwilę wiadomości, potem Tomasz Wybranowski, Paweł Bobołowicz i raport z Kijowa, potem z Łukaszem Jankowskim. Pokomentujemy trochę sytuację i opowiemy o sytuacji politycznej, a potem słup ogłoszeniowy, a ogłoszenia kulturalne Małgosia Kleszcz i Konrad Mędrzecki. Tak najbliższy rozkład jazdy, czy kurs żółtej łodzi podwodnej, patronite.pl/radiownet. Jakub Duszak jest już w studio, godzina 9:02.
Dzień dobry, 9.02 w tym wydaniu wiadomości. Marszałek Hołownia się pospieszył i nie dopilnował procedur, mówi Maciej Wąsik. Ataki na telewizję Republika oraz 200 pocisków artyleryjskich wystrzeliła Korea Północna w kierunku południowej granicy. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Pan Hołownia uległ pośpiechowi, mówił w wywiadzie wnet były szef CBA, poseł Maciej Wąsik.
Bo jeżeli by chciał w miarę skutecznie uczynić tą czynność, to musiałby poczekać na wpis do KRK, do Krajowego Rejestru Karnego. Nie poczekał na to. Pan Bodnar mu podsunął jakiś papier. Na podstawie tego papieru on zadziałał i sąd także podniósł tą okoliczność, że nie dość, że merytorycznie była to nietrafiona decyzja błędna, bo było ułaskawienie, to jeszcze na dodatek nawet ta czynność pozorna nie została wprowadzona do KRK.
Wczorajszy dzień obnażył postać Hołowni, ale także całego obozu obecnej władzy. Marszałek wysłał swojego dyrektora do prezesa Izby Pracy na kawkę, mówił dalej w poranku wnet poseł Maciej Wąsik.
Jak będąc stroną postępowania, bo my zaskarżaliśmy postanowienie Hołowni, więc pan prezes przyjął przedstawiciela strony postępowania, przyjął od niego po stole papier i uznał, że próbuje to zrobić po swojemu, czyli nie przez biuro podawcze, przez jakiegoś wysłannika na kawce i na dodatek z intencją, żeby ten sędzia, to zresztą było na piśmie napisane, sam się tych chwalił wczoraj Hołownia, żeby wybrał odpowiedni skład sędziowski.
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie marszałka Sejmu w sprawie wygaszenia mandatu poselskiego Maciejowi Wąsikowi. To degrengolada wymiaru sprawiedliwości, ocenił wczoraj Szymon Hołownia. Ataki na telewizję Republika próbuje się organizować na bardzo wielu poziomach. Prowokacje czy też hejt, mówił w poranku wnet prezes telewizji Republika Tomasz Sakiewicz.
Władza jest zaskoczona, że cała ta akcja, przynajmniej wobec telewizji polskiej, okazała się bez sensu, no bo po prostu widzowie telewizji polskiej przerzucili się na telewizję Republika. I to w przypadku TVP Info chyba mamy momentami więcej widzów niż miała TVP Info, a w prime time mamy więcej widzów niż ma nawet TVN24.
Mówił prezes telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Wczoraj odbyła się pierwsza rada konsultacyjna przy Centrum Monitoringu Wolności Prasy, która wyraża niepokój, że to, co dzieje się z mediami publicznymi, niesie potężne ryzyko naruszenia bezpieczeństwa, obrotu prawnego i gospodarczego także w sferze mediów prywatnych. Na froncie ukraińskim armia rosyjska spowolniła, mówił w poranku wnet korespondent Dmytro Antoniuk.
Próbują teraz naciskać pod Bachmutem w kierunku Ciasowego Jaru. Ponad miesiąc trwają ataki na tym odcinku frontu. Próbują atakować też i w charkowskim obwodzie, i w obwodzie lugańskim, zaporowskim, ale nic nie udaje się dla Rosji. Oprócz tego za ostatnią dobę 6 razy próbowali atakować nasz przyciółek na lewym brzegu Chersonszczyzny. Nie udano. My zwiększamy ten przyciółek na lewym brzegu Dniepru.
Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka podpisał wczoraj ustawę, która daje mu dożywotni immunitet chroniący przed odpowiedzialnością karną i uniemożliwia liderom opozycji mieszkającym za granicą start w przyszłych wyborach prezydenckich, poinformowała agencja Associated Press. Ustawa zakłada, że prezydent i członkowie jego rodziny będą mieli zapewniony dożywotni immunitet od odpowiedzialności karnej, w tym za czyny popełnione w związku z wykonywaniem swoich uprawnień prezydenckich. Nowe przepisy zapewniają mu też emeryturę w wysokości pensji urzędującego prezydenta, ochronę, a także opiekę medyczną przysługującą głowie państwa. Po ustąpieniu ze stanowiska prezydent stanie się również stałym dożywotnim członkiem Wyższej Izby Białoruskiego Parlamentu. Nowe regulacje prawne zakładają też, że o urząd prezydenta mogą się ubiegać jedynie osoby, które od urodzenia są obywatelami Białorusi i mają nie mniej niż 40 lat, z czego przez ostatnie 20 bez przerwy mieszkają na terytorium kraju i nigdy nie mieli zezwolenia na pobyt w innym państwie. To w praktyce uniemożliwia kandydowanie liderom opozycji, którzy przebywają od lat na emigracji, pisze Associated Press. Ponad 200 pocisków wystrzeliła Korea Północna w kierunku wyspy Yangchau, informuje Reuters. Wcześniej mieszkańcy południowo-koreańskiej wyspy otrzymali rozkaz natychmiastowej ewakuacji z powodu możliwej prowokacji ze strony Pjongjangu. Korea Południowa zarządziła ewakuację na wyspie Jo w pobliżu swojej granicy z Koreą Północną, podała agencja informacyjna Yonhap po doniesieniu, że wojsko Korei Północnej ma tam wznowić ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji. 23 listopada 2010 roku teren wyspy został zaatakowany przez artylerię Korei Północnej, powodując straty w ludziach.
Prognoza pogody.
Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Dziś na zachodzie opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na pozostałym obszarze możliwe słabe miejscowe opady śniegu. Temperatura na północnym wschodzie minus 6, minus 4, około minus 1 w centrum. Na Lubelszczyźnie i na Pomorzu do 3 stopni na plusie, na południu 6 stopni.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.